studiu jest Piotr Pogorzelski, przez niemal 10 lat korespondent Polskiego Radia na Ukrainie. Witam cię serdecznie.
Dzień dobry.
Właśnie wróciłeś z kolejnej podróży po tym kraju, także powtórzę to pytanie. Ile Europy udało się przemycić na Ukrainę? Ile tej Europy Ukraińcy zaadoptowali przez od czasu wybuchu tej chociażby rewolucji w 2013 roku?
Wydaje się, że coraz więcej i to, co się stało w ostatnich miesiącach, czyli to, że wreszcie rozpoczęła się prawdziwa walka z korupcją, świadczy o tym, że rzeczywiście ta Europa wchodzi w życie Ukraińców. Wchodzi w życie oczywiście z pewnymi oporami i to właściwie nie tyle władców z Moskwy, ale władców z Kijowa, ponieważ na przykład tutaj w walce z korupcją opór stawia prokuratura generalna, która jest kontrolowana przez prezydenta Petra Poroszenkę. Więc ta Europa walczy, ale walczy cały czas oddolnie, tak jak zaczęła na Majdanie, tak jak było w czasie rewolucji godności. Cały czas jest to walka zwykłych ludzi, organizacji pozarządowych ze wsparciem Zachodu, w tym też Unii Europejskiej, właśnie z tymi sowieckimi rudymentami, z tymi zwyczajami właściwie korupcyjnymi, które zostały jeszcze z tamtych czasów.
I te zwyczaje właśnie korupcyjne były między innymi powodem, dla którego nazywamy to, co się wydarzyło w 2013-14 roku rewolucją godności, bo Ukraińcy wyszli też na ulicę mówiąc, nie chcemy już tej korupcji, my nie chcemy takiego państwa. Mówisz o pomocy zwykłym ludziom. Unia Europejska stara się pomagać Ukrainie na wielu frontach, również i tej polityki wielkiej, ale też takich zwyczajnych właśnie pomocy zwykłym ludziom. Takim wsparciem może być choćby pomoc dla przesiedleńców. Ty odwiedziłeś Centrum Wsparcia Rodzin prowadzone przez ukraiński Caritas. Ośrodek zajmuje się dziećmi uchodźców z terenów opanowanych przez separatystów na wschodzie kraju. No i może to robić dzięki polskiej pomocy Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
Ośrodek w blisko milionowym Zaporożu tętni życiem. Prowadzone są zajęcia dla dzieci. Udzielana jest pomoc psychologiczna i prawna. Po Centrum Wsparcia Rodzin oprowadza mnie ojciec Andrii Buchwak, kierownik miejscowego Caritasu. Pokazuje gabinety pracowników zajmujących się konkretnymi sprawami, problemami przesiedleńców, a także sale, gdzie są prowadzone zajęcia z dziećmi. Wśród nich są dzieci przesiedleńców, ale też te z rodzin potrzebujących pomocy z Zaporoża. Zajmują się nimi animatorzy, a także siostry zakonne. Dzieci są zadowolone, mówi Maksym z miasta Krasnej Łucz z obwodu ugańskiego. To świetne miejsce. Na początku chodziłem na zajęcia dla nastolatków do swojej grupy, a teraz pomagam siostrom i pracownikom Caritasu, czyli jestem wolontariuszem. Można bawić się z równolatkami albo z młodszymi. Mamy dobre stosunki z pracownikami. To nie szkoła, to jest dobre dla ogólnego rozwoju. Do centrum przychodzi też Iryna Spiryna z Ługańska, matka czworga dzieci, która wyjechała z miasta latem 2014 roku, ostatnim pociągiem jadącym w kierunku terytoriów kontrolowanych przez Kijów. W ogóle jest ciężko, a dzieciom szczególnie. Moja córka już czwarty raz w ciągu ostatnich 4 lat zmienia szkołę. Tutaj przychodzą te same dzieci, widzą te same twarze. Tu jest przyjemnie, wszyscy są mili. To bardzo ważne, bo ludzie się różnie do nas odnoszą. Iryna Spiryna, podobnie jak inni przesiedleńcy, miała dużo problemów związanych z wyjazdem z Ługańska. Jednym z największych był kłopot ze znalezieniem mieszkania. Nikt nie wynajmuje chętnie wielodzietnym rodzinom pochodzącym z Zagłębia Donieckiego. Przesiedleńcy mają jednak też inne problemy. Muszą zmieniać dokumenty czy też starać się o świadczenia socjalne. Tutaj specjalną rolę odgrywają tak zwani case managerowie, czyli pracownicy centrum, którzy prowadzą konkretne sprawy. Wśród nich jest na przykład Serhii Kostriukow z Ługańska. Kiedyś miał wart $500,000 biznes. Teraz pomaga takim samym jak on, którzy musieli opuścić Zagłębie Donieckie. Jak podkreśla, niektóre problemy, z którymi stykają się przesiedleńcy, są absurdalne. Deputowany otrzymuje bez problemów na wynajęcie mieszkania $500 miesięcznie, a przesiedleniec ma kłopoty i musi załatwiać przez sądy $15 miesięcznie na ten sam cel. Czyli mamy ludzi, którzy mają wszystko i chcą jeszcze więcej oraz ludzi, którzy stracili wszystko, a państwo im niczego nie daje. Podobne, choć o wiele mniejsze centrum znajduje się w położonym 100 km od Zaporoża 150-tysięcznym Melitopolu. Tam też jest mała sala zabaw dla dzieci, niewielki gabinet psychologa. Wolontariusze oprowadzający mnie po ośrodku podkreślają, że wszystko wyremontowano i wyposażono za pieniądze pochodzące z Polski. Na dworzu mamy plac zabaw z piaskownicą, huśtawkę, małe budynki. Dzieci bardzo lubią się w nich bawić, zapraszają się do siebie w gości. Tutaj boisko dla siatkówki. Zrobiliśmy sami siatkę. Dwa słupy po prostu kupiliśmy. Pod dachem stawiamy stoły ping-pongowe. Dzieci grają ze sobą. Są jednak problemy, o których nie słyszałem w większym Zaporożu. Niektóre rodziny przesiedleńców nie mają pieniędzy, żeby przywieźć dzieci na zajęcia, a nawet, żeby dać im coś do jedzenia. Dlatego, jak podkreśla animatorka Sofia, duże znaczenie mają obiady, które są przygotowywane w ośrodku. Latem mieliśmy tutaj taki półobóz. Dzieci były od rana do popołudnia, czyli dostawały drugie śniadanie, jakieś ciastka, soki, herbatę i obiad, najczęściej zupy. Wielu rodziców pyta, czy będzie jedzenie, a dzieci potem pytają, czy mogą coś wziąć ze sobą dla rodzeństwa. Wolontariusze nie ukrywają, że w przyszłorocznym projekcie przydałyby się też środki na wyżywienie i dojazdy dzieci.
No i to właśnie jest relacja z takiego centrum pomocy uchodźcom. Usłyszeliśmy, Piotrze, o tym, że ci ludzie z Donbasu czują się czasami odrzuceni. Ta pomoc nie do końca jest wśród tych zwykłych ludzi taka szczera. To jest ta różnica między tymi ludźmi z Donbasu, a tej właściwej Ukrainy, tej kijowskiej. Tak to oceniają sami Ukraińcy. Nie jest to moja opinia oczywiście.
Znaczy, problem jest taki, że po pierwsze państwo się stara właściwie jak najmniej pomagać tym ludziom i o tym też była mowa właśnie w tym materiale, bo niektóre ulgi cofnięto właśnie w tym roku tym przesiedleńcom i też ludzie troszkę rzeczywiście mniej pomagają, no bo już są zmęczeni. Poza tym te formy pomocy się zmieniają. Na przykład w Kijowie był taki ośrodek prowadzony przez wolontariuszy, gdzie zbierano po prostu rzeczy od ludzi i później przekazywano właśnie przesiedleńcom z Zagłębia Donieckiego. Teraz to już jest inna forma. To jest forma taka, żeby bardziej tych ludzi, którzy musieli uciekać przed wojną, żeby wprowadzić w życie codzienne, żeby oni mieli pracę, żeby już mieli mieszkanie i żeby się czuli na swoim. Dlatego, że dla wielu przesiedleńców najtrudniejszy jest ten moment, kiedy się powie, że koniec, że to już jest nowe życie, że my już tam nie wrócimy.
Mówisz przesiedleńcy, a nie uchodźcy. Dlaczego?
Dlatego, że uchodźcy to są osoby, które musiały opuścić swój kraj. Ci ludzie nie opuścili swojego kraju, oni się po prostu przesiedlili. Można mówić też, jest angielski termin IDP, czyli tymczasowo przesiedlone osoby, które musiały po prostu zmienić miejsce zamieszkania.
I to jest ważne dla nich, prawda? Żeby nie nazywać ich uchodźcami, bo oni żyją cały czas w swoim kraju, prawda?
Tak, i to jest, znaczy, bo w ten sposób właściwie stwierdzamy, że Zagłębie Donieckie, to opanowane przez separatystów, to jest oddzielny kraj, czyli my faktycznie mówiąc uchodźcy, uznajemy niepodległość właśnie tych samozwańczych republik wspieranych przez Moskwę.
Czyli uznajemy to, o co im chodzi, właśnie separatystom z Republiki Ługańskiej czy Donieckiej. Za chwilę porozmawiamy o Krymie i wydaje się być zapomnianym problemie dla Unii Europejskiej, ale zacznijmy od tego, że południe Ukrainy cieszy się zakończonym z wielkim sukcesem sezonem turystycznym. Przylegający do granicy z anektowanym Krymem obwód chersoński żyje jednak nie tylko tym, ale także właśnie cały czas odczuwa negatywne skutki rosyjskich działań. Posłuchajmy, jak żyją tam ludzie.
Pełne plaże, dyskoteki oraz niewielka nadmorska promenada. Tak w 20-tysięcznym Geniczesku nad Morzem Azowskim wygląda koniec sezonu. Większość turystów to ci, których nie stać na droższe wczasy za granicą albo w Odessie i okolicach. Rzadko widać kijowskie rejestracje, częściej te ze wschodnich obwodów Dniepropietrowskiego czy Charkowskiego. Jednak i ci turyści dają zarobić miejscowym mieszkańcom. Tatiana Chrychorenko, która wynajmuje pokoje za równowartość 40 zł za dobę, nie kryje zadowolenia. W porównaniu z zeszłymi latami to jest świetny sezon. Ludzie przyjeżdżają do mnie z Białorusi i Ukrainy, Dniepropietrowska, Charkowa, Kijowa. Są też z zachodniej Ukrainy. Powód jest prosty, aneksja Krymu. Na Półwysep ciężko się dostać, a niektórzy Ukraińcy nie chcą wspierać okupacyjnych władz, zostawiając tam swoje pieniądze. Naprzeciwko domu Tetiany Chrychorenko jest hotel Nariman, prowadzony przez krymską Tatarkę Symile Abjazizową. Dla niej to też jest udany sezon, powód dla którego jednak tak się stało nie daje jej spokoju. Myśmy stracili znów ojczyznę. Ojczyzna biedna, bogata to jest ojczyzna. Sezon to jest zupełnie inna sprawa. Rosjanie mogliby przyjeżdżać, odpoczywać, a tak to stoją 40 kilometrów od nas ze swoimi czołgami i wyrzutniami i my się zastanawiamy, wejdą czy nie wejdą. Nie wiemy, na co się przygotowywać. Semina Abliazjazowa pochodzi z rodziny krymskich Tatarów, którzy osiedlali się w obwodzie chersońskim na przełomie lat 60. i 70. XX wieku. Władze radzieckie godziły się wtedy, aby przedstawiciele tej narodowości przyjechali z wygnania w Azji Centralnej właśnie na te terytoria. Ci, którzy próbowali wrócić do swojej ojczyzny na Krym, spotykali się wówczas z szykanami. Nie mogli się zameldować, nie udawało im się znaleźć pracy. Dlatego wybierali tereny położone bliżej półwyspu, gdzie traktowano ich lepiej. Pół wieku później sytuacja częściowo się powtarza. Niektórzy Tatarzy krymscy, którzy zdecydowali się na wyjazd z anektowanego Krymu, ze względu na prześladowania polityczne, przyjeżdżają do obwodu chersońskiego. Takie rozwiązania popierają przywódcy krymskich Tatarów, kierujący krymsko-tatarską agencją informacyjną i członek zdelegalizowanego w Rosji samorządu Tatarów krymskich Medżlisu Iskender Barijew tłumaczy, że w przypadku gdy wyjeżdżają oni do różnych miast całej Ukrainy, na przykład Kijowa czy Lwowa, grozi im asymilacja. Mówiliśmy i mówimy, że przy granicy powinno zostać wydzielone terytorium, które byłoby kierowane przez władze na wygnaniu autonomicznej Republiki Krymu. Byłyby tam też instytucje pomagające przesiedleńcom. Co do miejsca zamieszkania tych ludzi, to uważam, że trzeba walczyć o swoje prawa i krymscy Tatarzy pokazali, że umieją to robić. Walczyli w ZSRR i Związku Radzieckiego już nie ma, a Tatarzy istnieją. Terytorium możemy sobie przywrócić, ale jeśli ludzie się rozjadą po świecie, to naród przepadnie. Według danych ukraińskich władz od czasu rozpoczęcia okupacji Krymu przez Rosję, półwysep opuściło 25 tysięcy osób. Z tego około 14-15 tysięcy to Tatarzy. Wśród nich była Ewelina Arifowa, która wyjechała do Kijowa latem 2014 roku. W czasach pokoju zajmowała się m.in. projektowaniem mody. W ukraińskiej stolicy zaczęła pomagać rannym na wschodzie żołnierzom, a później podjęła decyzję o tym, żeby przyjechać do obwodu chersońskiego, by wziąć udział w blokadzie Krymu jesienią zeszłego roku. Teraz blokady już nie ma, jest za to obóz około 100 osób, kilka kilometrów od posterunków dzielących Ukrainę kontynentalną od Krymu. Wśród nich jest właśnie Ewelina Arifowa, kobieta, która w Symferopolu była projektantką mody, teraz gotuje obiady dla ochotników kontrolujących, czy ukraińscy żołnierze nie biorą łapówek i czy nie wpuszczają, kogo nie trzeba. Jesteśmy obserwatorami, ale też pomagamy ludziom, bo wielu mieszkańców Krymu nie chce mieć rosyjskich pseudodokumentów, więc przyjeżdżają do nas po ukraińskie, robią paszporty, akty urodzenia. Choć dzieci rodzą się tam, podpowiadamy, gdzie to można zrobić. Tatarzy przyjeżdżają do obwodu chersońskiego głównie po to, żeby spokojnie żyć i pracować. Kierujący krymsko-tatarską agencją informacyjną i członek zdelegalizowanego samorządu Tatarów krymskich Medżlisu Iskender Barijew podkreśla, że mogą oni wiele zrobić dla południa Ukrainy. W obwodzie chersońskim są dwa rodzaje działalności, rolnictwo i turystyka. Akurat Tatarzy krymscy się tym zajmowali na półwyspie i odnosili sukcesy. Ci ludzie, którzy mogą tu przybyć, to jest inwestycja w region, kapitał ludzki. Jeżeli masowo zaczną przyjeżdżać krymscy Tatarzy, to infrastruktura się szybko polepszy.
Ja przypomnę, że Piotr Pogorzelski jest cały czas w studiu. Infrastruktura się polepszy. Czy to jest ten punkt, do którego nie dotarła jeszcze Unia Europejska, chociażby na południu Ukrainy?
To znaczy ona dociera, mi się wydaje, właśnie przez takie organizacje pozarządowe jak te tatarskie, czy też jeszcze troszkę bardziej na północ, o czym mówiliśmy wcześniej, o tej polskiej pomocy, ale co do tej infrastruktury, to jakby nie ma tam tego, co Ukraińcy i ludzie w byłym Związku Radzieckim nazywają eurostandardami. To znaczy do tego jeszcze trzeba dużo, dużo zrobić. Rzeczywiście jeden z tych hoteli wymienionych jest na dobrym poziomie, ale tam trzeba naprawdę wiele, wiele zmienić. Przynajmniej, żeby to osiągnęło poziom taki, jak jest w Odessie i w okolicach.
Jeszcze tylko krótko powiedz, Unia Europejska zapomniała o Krymie, już to jest status Rosja, Federacja Rosyjska już nie ma tam Ukrainy?
Nie sądzę i to się bardzo często powtarzało właśnie w rozmowach, że bardzo ważną rolę odgrywają sankcje i otrzymywałem też wręcz podziękowania za to, że Unia Europejska jednak cały czas podtrzymuje sankcje wobec Rosji właśnie za aneksję Krymu.
Dziękuję bardzo. Piotr Pogorzelski. Dziękuję.